Miłość usuwa lęk. Teraz przejdźmy do apoftegmatów, które mówią o kwestiach praktycznych. Dwaj rodzeni bracia mieszkali w Sketis i stało się, że jeden z nich zachorował. Kiedy więc drugi przyszedł do kościoła i poprosił kapłana o komunię dla niego, kapłan powiedział braciom: chodźmy, odwiedźmy brata. Poszli więc, pomodlili się i odeszli. I znowu następnej niedzieli kapłan go pytał, jak się ma tamten brat, a on odpowiedział: módlcie się za niego. Więc znowu kapłan zabrał braci i poszedł z nimi do chorego brata. Kiedy tam przyszli i siedzieli, nadszedł już czas, by on zasnął. A ponieważ bracia sprzeczali się i jedni twierdzili, że miał dary Ducha Świętego, a inni o tym wątpili, brat jego spojrzał po nich i powiedział im: czemu się sprzeczacie? Czy chcecie się przekonać, kto ma moc? I zwrócił się do swego brata i zapytał go: czy już odchodzisz, bracie? A chory na to: tak, módl się za mnie. On zaś mu odpowiedział: zaiste, bracie mój, nie pozwolę ci odejść przede mną. A zwróciwszy się do siedzących wokół braci, powiedział: dajcie mi matę i koc. Wziął je i skłonił głowę i pierwszy oddał ducha, a po nim chory. A ojcowie natychmiast urządzili im obu pogrzeb. Poszli i pochowali ich z radością, ponieważ oglądali cud. Ten apoftegmat mówi przede wszystkim o najbardziej podstawowym lęku, który jest w każdym człowieku. Podwójnym, bo z jednej strony każdy boi się śmierci, a z drugiej nie wiemy, kiedy ona nadejdzie. Nie znamy dnia ani godziny od naszego odejścia z tego świata. Dwaj bracia, którzy tutaj zostali nam zaprezentowani, są po drugiej stronie barykady. Nie tylko znają moment swojego odejścia, ale dzięki swojemu mniejszemu życiu mogą nad śmiercią zapanować i przywołać ją, jak się przywołuje sługę, żeby wykonał to, co ma do zrobienia. Tak właśnie postępuje brat, który mówi: nie pozwolę ci odejść przede mną. Chcę poprzedzić chorego w drodze do Królestwa Niebieskiego. Zadajmy sobie pytanie: skąd ten brak lęku i władza nad śmiercią, która przecież nie słucha nikogo, tylko przychodzi jak nieproszony gość? Odpowiedź daje sam tekst. Po pierwsze, jest to miłość, która łączy obu braci. Po drugie, życie sakramentalne, troska o to, ażeby pożywiać się ciałem pańskim, nawet w sytuacji tak trudnej jak obłożna choroba. I po trzecie, więź między tymi dwoma braćmi, ale też głęboka wspólnota z innymi mnichami, którzy żyli w okolicy. A zatem mamy tu warunki wyzwolenia się z lęku przed śmiercią i zyskanie pewnego rodzaju panowania nad nią. Dzisiaj, kiedy przed śmiercią uciekamy, rzadko o niej myślimy. Staramy się zepchnąć jej nieuchronność w podświadomość. Niech przykład tych dwóch braci, ich głębokiej miłości do siebie, do Najświętszej Eucharystii i do wspólnoty, będzie nam przypomnieniem, że ta potrójna droga może i nam posłużyć do przygotowania się na dobrą śmierć i oswoić lęk przed końcem naszego życia. Sąd Boży. Redaktorzy kolekcji anonimowej analizowanej tutaj przechodzą teraz do konkretnych przykładów. Ikon, które mają ilustrować poszczególne praktyki ascetyczne, mające doprowaddzić człowieka do tego, aby mógł stać się żywym uwielbieniem Boga w Trójcy Świętej, czyli innymi słowy, żeby mógł żyć uczciwie, jak na chrześcijanina i mnicha przystało. Dziś kolejny apoftegmat i znowu dwaj bracia. Było dwóch braci, którzy mieszkali razem na pustyni. Jeden z nich po tym, jak wspomniał na sąd Boży, odszedł daleko i błąkał się po pustyni. Drugi poszedł za nim i szukał go. Długo się trudził, zanim go wreszcie znalazł. I powiedział mu: dlaczego tak uciekłeś z domu? Czy ty sam jeden popełniłeś wszystkie grzechy świata? Brat mu odrzekł: myślisz, że nie wiem?
czy mi odpuszczono grzechy? Owszem, wiem, że Bóg przebaczył mi moje grzechy, ale zadaję sobie ten trud, żebym w dniu sądu mógł oglądać osądzonych. Zaskakujący jak na współczesną wrażliwość wątek, dlatego wiele nam wyjaśni kontekst historyczny. Mianowicie praktyka chodzenia po pustyni, o której tutaj czytamy, jest charakterystyczna, wiemy o tym z przekazów źródłowych, dla monastycyzmu palestyńskiego. Cyryl ze Scytopolis w żywotach tamtejszych mnichów opisuje, że ci żyjący na pustyni judzkiej w okresie Wielkiego Postu opuszczali swoje klasztory lub wspólnoty, zabierając trochę jedzenia i błąkali się w tamtejszych wąwozach i zapadlinach przez Wielki Post i wracali dopiero na Wielkanoc. Była to forma pokuty, odcięcia się, absolutnej samotności. Praktyka, którą uciekinier, tak go nazwijmy, pokazuje w tym apoftegmacie, była specyficzna dla Palestyny, więc być może ta opowieść odnosi się do tego rejonu. Być może drugi z braci jest trochę zaniepokojony, bo nic tam nie mówi redaktor apoftegmatu o okresie roku, w którym ten mnich miał wyjść, że nastąpiło to poza Wielkim Postem. Pytaj, studiując analizowany tu rękopis, możemy zobaczyć, co decydowało o poszczególnych formach życia monastycznego, w jaki sposób mnisi praktykowali jego cnoty i jak możemy od nich zaczerpnąć tego ducha. Dzisiaj przeczytamy dwa apoftegmaty, ponieważ są ze sobą spójne i nawiązują do umieszczonej wyżej historii o dwóch braciach na pustyni. Apoftegmat pierwszy. Było dwóch braci sąsiadujących ze sobą. Jeden z nich krył wszystko, co miał, czy to pieniądze, czy kęs chleba, i podrzucał to do celi bliźniego. A tamten nic nie wiedział, tylko się zdumiewał, że mu się cela napełnia. Wreszcie któregoś dnia złapał go na tym niespodzianie i zaczął mu robić wyrzuty. Przez twoje cielesne dary naraziłeś mnie na utratę duchowych. Więc tamten dał mu słowo, że nigdy już więcej tego nie zrobi. I wtedy mu wybaczył. I apoftegmat drugi. Pewien brat sporządził sobie wytrych, otworzył celę pewnego starca i zabrał jego pieniądze. Starzec więc napisał na kartce: panie i bracie, kimkolwiek jesteś, zrób mi tę łaskę i zostawiaj mi połowę mojej własności. Potem podzielił pieniądze na dwie części i położył kartkę obok. A tamten przyszedł znowu i kartkę podarł, a zabrał wszystko. W 2 lata później przyszedł czas jego śmierci, ale dusza nie mogła wyjść z ciała. Wtedy wezwał starca i powiedział mu: ojcze, módl się za mnie, bo to ja ci kradłem pieniądze. A starzec na to: czemu wcześniej nie powiedziałeś? I kiedy się pomodlił, tamten umarł. Co sprawia, że te teksty są do siebie podobne? W jednym przypadku mamy do czynienia z anonimowym obdarowywaniem, w drugim z kradzieżą. I ten, który obdarowuje, jak i ten, który kradnie, nie wchodzą w konfrontację z tym, który jest obdarowywany bądź okradany. Brak spotkania, wejścia w dialog, czyli zawiązania wspólnoty, jest tym, co rodzi kryzys. W wypadku obdarowanego jest przyczyną utraty darów duchowych, w przypadku ukradanego przyczyną głodu, biedy. Co do drugiego apoftegmatu, to wiemy, że nie powinno się kraść, a jeśli jestem biedny, czegoś mi brakuje, a ten drugi to ma, to powinienem przyjść, poprosić, pożyczyć. Być może uda się znaleźć jakieś rozwiązanie. Jednak takich problemów nie rozwiązuje się drogą kradzieży. Problem mamy z pierwszym apoftegmatem, bo co złego jest w tym, że jeden mnich drugiemu przynosił dary. Czytamy w liście świętego Jakuba, że jałmużna, czyli obdarowywanie drugiego, musi być rozumne, czyli człowiekowi należy dawać to, czego on potrzebuje, a nie to, co nam zbywa. Obdarowany brat tak właśnie mówi. Nie zapytałeś mnie, co jest mi potrzebne. Dawałeś z tego, co ci zbywało. I w ten sposób naraziłeś moją duszę, bo ja tego nie potrzebowałem. Możemy sobie dopisać, że potrzebował czegoś innego. Modlitwy, wsparcia, okazania sympatii, wszystkiego, czego my dzisiaj także potrzebujemy i czego mamy tak duży deficyt. A zatem, jaki jest wniosek z tych dwóch historii? Pytaj. Nie bój się wejść w dialog z twoim sąsiadem. Zapytaj, czego mu potrzeba. Spróbuj pomóc mu jak należy. Jednocześnie, jeśli jesteś w potrzebie, nie wahaj się prosić o pomoc. Wejść w głębszą relację z tym, który mieszka obok ciebie. Tylko przez budowanie wspólnoty, a zatem zaspokajanie potrzeb innych i pozwalanie, aby inni zaspokajali moje potrzeby, możemy zbudować głęboką więź, która będzie spoiwem tworzącym gmach Kościoła Świętego.